Dzień dobry.
Otwieram posiedzenie.
Otwieram posiedzenie wspólnych Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Koleżanka Łucja zaproponowała mi prowadzenie tych naszych obrad. Podejrzewam, że musimy ten jej wniosek w sposób formalny przegłosować. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także przy jednym wstrzymującym pozostałymi głosami za poprowadzę dzisiejsze posiedzenie. Stwierdzam kworum i przejdziemy od razu do punktu drugiego, do przyjęcia sprawozdania starosty Goleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016. Panie starosto, oddaję głos.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawione sprawozdanie pokrótce, tak można powiedzieć, prezentuje to, czym zajmowała się Komisja w roku 2016. Podstawowym zadaniem Komisji jest przede wszystkim opiniowanie części budżetu dotyczącej bezpieczeństwa, co też dzieje się co roku. Wczoraj były takie pytania, dlaczego nie ma harmonogramu i tak dalej. My pracujemy na zasadzie pewnych zdarzeń, które mają miejsce, przygotowanie do wakacji, przygotowanie do ferii zimowych, przygotowanie do sezonu letniego, przygotowanie do budżetu. Są to coroczne powielane działania i nie zgadziłbym się z tym, że nie mamy żadnego harmonogramu. Ten harmonogram jest tworzony czasami też przez sytuacje, które się dzieją i też o tym wczoraj wspominałem na komisji, że wielokrotnie spotykamy się na może nie połączonych, ale wspólnie z zarządzaniem kryzysowym tego samego dnia organizujemy posiedzenie komisji i wiele wątków, które jest najpierw na posiedzeniu komisji, później również, czy najpierw jest na posiedzeniu zarządzania kryzysowego, później również trafia na komisję, gdzie większość członków komisji jest również w zespole zarządzania kryzysowego. Stąd też tematyka, która jest przedstawiona, dotyczyła tego takich, a nie innych tematów w roku 2015. I gdyby były pytania dotyczące poszczególnych punktów z danych posiedzeń, to ewentualnie bardzo proszę, bo myślę, że na sesji te pytania też jeszcze będą padały. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie. Jeszcze jeden wątek, który też wczoraj był zgłoszony, my to oczywiście zbadaliśmy. Pani radna Fareniarz stwierdzała, iż według niej to do końca stycznia powinno być przyjęte to sprawozdanie. Sprawozdanie ma być złożone do końca stycznia i to zostało zrobione przeze mnie. Natomiast no, to, że ktoś się nie zgadza z takimi, a nie innymi interpretacjami prawa, to ma do tego możliwość. My uważamy jednak, i to pewnie też wróci na sesji, że spełnione zostały zapisy. Zostało przedłożone sprawozdanie i Państwo w najbliższym możliwym czasie je opiniują. Podobnie jak ma to miejsce ze sprawozdaniami Policji, Straży, które jest składane do 31 marca, a my najczęściej dopiero na sesji kwietniowej lub pod koniec kwietnia zajmujemy się z tym tematem. I czy budżet, no to już jest po prostu, że nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś chciałby coś w kwestii sprawozdania? Jeżeli nie ma chętnych, to ja chciałbym tylko zapytać o jedną rzecz. Nie obicie żony Łucja, nie? Mogę cię publicznie zapewnić, że nie praktykuję tego typu działań. Też nie mam za co tego robić.
Nie mają za co.
Panie starosto, ja mam pytanie odnośnie wniosku, który wpłynął od marszałka z prośbą o zaopiniowanie ścieżki rowerowej pomiędzy Stepnicą a Czarnocinem. Stwierdzono, że droga na tym odcinku jest w bardzo złym stanie. Trasa jest w tym miejscu kręta, asfalt słaby. I takie pytanie. Zakładam, że bez remontu tej drogi był wniosek, żeby wydzielić w ramach drogi pas, ścieżkę, nie wiem, bo nie ma czegoś takiego jak ścieżka rowerowa generalnie, więc zastanawiam się, czego dotyczył ten wniosek i dlaczego komisja zaopiniowała go negatywnie.
Przede wszystkim, Szanowni Państwo, to wniosek najpierw wpłynął do zarządu powiatu i dyskutując na zarządzie stwierdziliśmy, że warto, aby też nad tym pochyliła się Komisja Bezpieczeństwa, no bo to też jest jej jednym z zadań. Wniosek dotyczył projektowanej ścieżki rowerowej, która miała w części naszego powiatu, w części powiedzmy południowej, być zlokalizowana na wale na terenie gminy Goleniów i nagle na wysokości już gminy Stepnica ścieżka miała zniknąć z wału, który jest dalej na terenie gminy Stepnica i marszałek zaproponował, żeby w miejscu naszej drogi, w przebiegu drogi, po prostu wymalować pas i nagle zrobić tą ścieżkę w takim stanie, jak ta droga jest dzisiaj, zamiast iść pasem dalej wału na Zalewie Szczecińskim. My jako zarząd skierowaliśmy, tak jak mówiłem, na komisję i komisja podjęła taką decyzję, że no, z jednej strony jest to nieuzasadnione, ponieważ skoro są tak duże pieniądze w regionalnym programie operacyjnym, to warto by było, żeby tą ścieżkę ewentualnie dalej kontynuować tym wałem. A jeżeli marszałek ma inną propozycję, to my z kolei, dając alternatywę, zaproponowaliśmy, żeby ze względu właśnie na ten taki wprost podany w tym sprawozdaniu stan tej drogi, marszałek dołożył się do jej remontu, poszerzenia i wtedy możemy ewentualnie zastosować element, który gdzieś tam się spotyka na świecie. Już u nas jest to takim trochę nowum, ale w Szczecinie ostatnio jest teraz modne, że się z części drogi wydziela pas i wtedy byłoby to zasadne. Stąd taka, a nie inna decyzja, więc my negatywnie zaopiniowaliśmy, no bo tak naprawdę no, byłoby to irracjonalne wyrażenie zgody jako komisja i też jako zarząd na wprowadzenie ścieżki na tak zły stan drogi, która jest aktualnie projektowana do zgłoszenia do schetynówki, a po drugie nawet wymalowanie tego pasa byłoby trudne, no bo tak jest spękany asfalt, że chyba ta farba by bardziej spłynęła w szczeliny niż zostałaby na wierzchu.
Była koncepcja, żeby marszałek wzdłuż drogi oddzielony piasem zieleni, jakiś taki, takie coś, taką drogę rowerową robił, czy nie było takiego pomysłu? Bo tam generalnie jest ten cały szlak, który wiedzie i pytanie, czy no, zakładam, że było negatywne opiniowanie i już marszałek do tej negatywnej opinii się nie odniósł. Rozumiem. Oczywiście komisja była na miejscu i bo ja akurat jechałem jakiś czas temu tą drogą, rzeczywiście jest rowerowo słaba. Natomiast tak zapytam jeszcze, bo ta droga ma być wkrótce przedmiotem co do zasady remontu. Nie pamiętam w tej chwili, w ramach tego remontu my planujemy wydzielić wtedy pas.
Więc tak, na początek komisja nie była na miejscu, ale z uwagi na fakt, że w skład komisji wchodzi wicestarosta, starosta, radny Wasilu, który jest ze Stepnicy, pan Bogusław Tonkiewicz i pan Bogusław Zaborowski, osoby, które są często w terenie, oraz pan Krzysztof Targoński, komendant policji, i pan Krzysztof Maćczak, który jest kierownikiem sekcji, więc też bywają tam dosyć często. Myślę, że tylko nowa pani prokurator, może rzadziej i dzięki Bogu, że w terenie jest rzadziej, bo wiadomo w jakich okolicznościach prokurator jest w terenie. I może pani Krystyna Jaworska rzadziej bywa. Natomiast większość komisji zna stan tej drogi i my dzisiaj, przygotowując się do dokumentacji, przede wszystkim musimy zbadać przebieg działek, bo widzimy już, że wobec projektu, który jest nowym projektem z RPO, przebudowa drogi Żółwia-Błocznie-Wiadowo, cały czas tutaj marszałek nas jeszcze wzywał do uzupełnienia, tam były pewne takie małe błędy formalne. Też od razu, jeżeli mówię o tej inwestycji, to powiem Państwu, że zastanawiamy się nad zmianą wniosku, bo wypracowane z marszałkiem pieniądze w ramach osi 5-4 nie wiadomo dlaczego mają 3-milionową granicę dofinansowania, a jest też oś 5-1, gdzie również jest pieniądz na drogi powiatowe w ramach szczecińskiego obszaru metropolitarnego i tam już nie ma tego, jest 85% dofinansowania, więc tu jeszcze za chwilkę będziemy dyskutowali, jako komisja w przyszłym tygodniu, czy nie warto z Urzędem Marszałkowskim domówić i wycofać wniosek z 5-4, a złożyć do 5-1, bo to i tak są pieniądze na drogi powiatowe, a wtedy byłaby szansa na dofinansowanie w 85%, nie mając górnej granicy tego dofinansowania, gdzie tam teraz mamy przyznane 3 miliony. Więc przygotowując się do dokumentacji właśnie w ramach RPO na drogę Żółwia Błocznik-Wiadowo, okazuje się, że mamy szereg kolizji. Kolizji z działkami prywatnymi, które możemy oczywiście w łatwy sposób zniwelować, idąc decyzją lokalizacji celu inwestycji drogowej, czyli tak zwanego ZRID-u. I tą decyzją z automatu dokonujemy podziałów nieruchomości, ale jest druga strona medalu. Dokonując automatu podziałów, z automatu wchodzimy również w wypłatę odszkodowań. I mając tych kolizji sporo, no to oprócz tego, że mamy wydatek inwestycyjny, mamy też wydatek odszkodowawczy, więc tutaj na tą chwilę ciężko mi powiedzieć, czy wracam już do inwestycji pomiędzy Stepnicą a Czarnocinem, czy będzie nas stać na to, by badając pas drogowy, przygotowując dokumentację, zrobić tam jednocześnie ścieżkę, czy będziemy po prostu poszerzać tą drogę delikatnie i próbować na zasadzie zmieszczenia ścieżki gdzieś po jednej stronie ją zlokalizować. Ale to jest dzisiaj, myślę, panie radny, za wcześnie, byśmy mogli o tym mówić, ponieważ będziemy dopiero badać przebieg drogi, gdzie jest asfalt względem granic nieruchomości, wtedy nam wyjdzie, jakie są możliwości szerokości, żeby to ewentualnie zaprojektować.
Dziękuję panie starosto, bo też jestem zwolennikiem jazdy po wałach uwolnionej jakimś czas temu i akurat malowniczość tej okolicy sprawia, że jazda po wałach jest pewną frajdą. Dziękuję. Ktoś jeszcze w temacie sprawozdania? Nie widzę więcej zgłoszeń, także przechodzimy. Musimy przyjąć jeszcze chyba poprzez głosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego sprawozdania? Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu. Pani dyrektor, jak sądzę. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to już jest regułą, stało się, że rokrocznie przedstawiamy takie sprawozdanie z tych średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli i co roku mam przyjemność ogłosić, że powiat goleniowski te dopłaca do subwencji, którą otrzymujemy oczywiście, czyli nasze szkoły mają bardzo dobrze tutaj z panem skarbnikiem, z radą powiatu jak najbardziej. Ja nie ukrywam, że takie podstawowe, a i więcej niż podstawowe prośby i żądania naszych szkół są spełniane, gdzie nie zawsze w innych samorządach tak jest, czego dowodem będzie regulamin wynagradzania, który będziemy zaraz omawiać. Także jeszcze raz mówię, spełniliśmy to, nie będziemy musieli tak zwanej 14 pensji dopłacać na którymś tym stopniu awansu zawodowego. Także proszę o przyjęcie tego sprawozdania. Aha, i to zostało już przekazane do RIO i związków zawodowych oraz do dyrektorów szkół i placówek.
Pani radna Beata Baryluk-Starczewska, proszę.
Dziękuję bardzo. A proszę mi powiedzieć, strona druga, dodatek funkcyjny dyrektora szkoły.
To nie ten. Jeszcze nie regulamin.
Nie regulamin.
A nie mogę zapytać wcześniej?
Nie, to
ale to Janko. Nie przeciwka. Pani skarbniku, co
panu? Panie skarbniku. No. Tak, dzięki. Pani Beato, nie będziemy tak jak w gminie, że jak nie na temat, to będziemy zabierać głos. Broń Boże, jestem daleki od takich działań, natomiast zakładam, że to padnie przy następnym punkcie. Czy do sprawozdania ktoś jeszcze? Czyli zakładam, że musimy w formie głosowania przyjąć projekt uchwały w tej sprawozdanie w tej sprawie. Kto jest za pozytywnym przyjęciem? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. I pan starosta, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jako że wychowany jestem na oświacie, to pozwolę sobie kilka tematów wprowadzających, kilka zdań powiedzieć. Szanowni Państwo, to jest prawie rok pracy i uzgodnień po stronie organu prowadzącego i uzgodnień ze związkami zawodowymi. To jest Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność. Były przede wszystkim przesłanki, można powiedzieć, przepisowe, które spowodowały, że ten regulamin należało zmienić. I tutaj najważniejszą z tych przesłanek to jest tabela w punkcie 4, czyli dodatek funkcyjny, gdzie tak naprawdę teraz wybieramy jedno kryterium. Wczoraj też były pytania i taka dosyć duża dyskusja na ten temat na Komisji Społecznej i Oświatowej. Czy to jest właściwe kryterium? No, tak się składa, że mamy wybrać jedno. Takie są rozstrzygnięcia sądów. Kiedyś mieliśmy w regulaminie wpisane kilkanaście chyba łącznie kryteriów, według których decydowaliśmy o dodatku funkcyjnym. Rozstrzygnięcia sądów są takie, że ma być to jedno kryterium. I my uznaliśmy, że kryterium ilości uczniów będzie chyba najbardziej sprawiedliwym kryterium. Tutaj też kwoty, które są podane. Wcześniej była to kwota do 1600 zł dla dyrektora przy spełnianiu tych wszystkich różnych kryteriów. Dzisiaj proponujemy to jedno kryterium, czyli ilość uczniów i kwoty, to już są kwoty stałe dla dyrektora, które jest w odpowiednim przedziale, jest to odpowiednia też kwota. Podobnie jeżeli chodzi o wicedyrektorów, jest to 65% odpowiedniego dodatku dyrektora. Też wczoraj o tym mówił pan radny, między innymi Górzyn, przewodniczący komisji, że są dyrektorzy, którzy mają bardzo duże szkoły, tak na przykład jak zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, zespół szkół nr 1 w Goleniowie, są dyrektorzy mniejszych szkół, ale pamiętajmy też, że dyrektorzy dużych szkół mają po 3 wicedyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, kierowników internatu, kierowników obiektów sportowych, więc to też nie jest tak, że dyrektorzy sami zasuwają, mówiąc kolokwialnie, przy tych dużych szkołach, a te mniejsze szkółki, gdzie mają tylko sekretarkę, wymagają też bardzo dużo pracy, więc stąd jakby skutek finansowy, o którym pewnie też jeszcze może na końcu powie pan skarbnik, 154 tysiące wysokość wzrostu dodatków, a tu mówię już bardziej o części piątej, dodatki za warunki pracy, to zostało też wynegocjowane ze związkami zawodowymi, też podnosiliśmy dodatek za wychowawstwo, jak dobrze pamiętam. Od wielu lat nie mieliśmy żadnych regulacji w tych przestrzeniach i uznaliśmy, że warto by było w pewnym momencie w jakiś sposób to dostosować do potrzeb rynku i do tych sygnałów, które płynęły ze strony nauczycieli, dyrektorów, a przede wszystkim związków zawodowych. Też w ostatnich zmianach przepisu była taka informacja, że regulamin nie będzie podlegał corocznemu podejmowaniu przez Radę, no ale dziwnym trafem tak się zmieniły te przepisy, że jednak podejmujemy, więc odwrotnie, przepraszam, że nie będziemy musieli podejmować, a mieliśmy podejmować co roku, nie będziemy musieli, to jest przyjęty regulamin teraz do następnej zmiany, którą my wprowadzimy, będzie mógł sobie w takim, a nie innym kształcie funkcjonować. Ja myślę, że tyle na początek, gdyby jeszcze były z Państwa strony pytania, jest pani dyrektor, jest pan skarbnik, będziemy mogli to omawiać. Gdyby były pytania, zapraszam.
Czy są w tej kwestii? To już pani radna Beata, tak? Podtrzymuję chęć. Bardzo proszę.
O, już się zaczerwieniło.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że pan starosta odpowiedział na wszystkie moje pytania i wątpliwości, wycofuję się z zadawania pytań. Dziękuję.
Ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby?
Związki zaopiniowały pozytywnie.
Pan skarbnik, ale chyba pan radny Lembas chciał coś. Tak? Ale być może...
Ty na mnie wciśnie. Przepraszam, żartuję oczywiście. To znaczy ja właśnie nie jest dla polemiki, tylko tak się patrzyłem, że różnica między pierwszym dodatkiem i ostatnim dodatkiem to jest kwota 600 zł, czyli tak na okrągło połowy dodatku najniższego dyrektora. i wydawało mi się, czy te różnice nie są zbyt małe właśnie, tylko właściwie pod tym kątem, ale tak jak powiedziałeś, że no duży dyrektor, że tak powiem, ma większą liczbę zastępców i być może dlatego, bo tak się zastanawiałem, że trzykrotnie większa szkoła, dodatek jest większy tylko no, w granicach 50%, prawda? I to tak tylko patrzyłem, czy tego, no ale skoro to jest przez wszystkich wynegocjowane, no to ja bym nie chciał do tego powiedzieć. W sumie kwota no 150 tysięcy wzrostu, bo tak rozumiem, wzrostu tych kosztów na tych dodatkach. No jeżeli pan skarbnik uznał, że tyle nas stać, to ja przyjmuję w dobrej wierze, że to, no bo to tak tylko chciałem się dowiedzieć, czy to jest realne w budżecie, prawda? Bo jeżeli podejmiemy taką uchwałę, to musimy mieć świadomość, że też te środki muszą być zabezpieczone w budżecie. I tu trzeba to powiedzieć od razu jednoznacznie, że ja bym oczekiwał wystąpienie o zmianę w budżecie o tą kwotę na środki w oświacie. Tak rozumiem podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo.
Znaczy, pan radny Lembas antycypował w tym, co ja też chciałem trochę powiedzieć, ale okej. Nie umawialiśmy się, na to nie. Natomiast jak ja to rozumiem, czyli nasi nauczyciele będą otrzymywać wyższe dodatki i one stanowią pewną umowę społeczną i zakładam, że jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz czyli nastąpiła pewna umowa społeczna z tymi organizacjami, zakładam, że to jest kwota, która na ten moment satysfakcjonuje te strony, natomiast tutaj rzeczywiście oddam głos panu skarbnikowi, żeby on nam powiedział od tej strony budżetowej, jak on to widzi. Bardzo proszę.
Znaczy ja już i na zarządzie i w rozmowach z panią dyrektor mówiłem wyraźnie, że my mamy w tym roku deficyt zaplanowany w oświacie. Zgłaszałem przy uchwaleniu budżetu, że ten deficyt wynosi około 3 milionów. Dodatkowo dziura pogłębiła się w związku z tym, że dostaliśmy ostateczną decyzję o subwencji oświatowej, która została zmniejszona o około 128 tysięcy, plus 6,5 tysiąca na dochodach z udziału w podatkach, czyli około 135 tysięcy trzeba będzie z rezerwy oświatowej wyciąć. Dodatkowe zwiększenie wydatków na oświatę pogłębi dziurę budżetową, na którą na dzień dzisiejszy nie mamy pokrycia w dochodach. Niestety będziemy musieli je znaleźć w oszczędnościach lub dochodach dodatkowych w ciągu roku. Dlatego na dzień dzisiejszy mówię wprost, nie mamy na tą kwotę pokrycia i taka jest rzeczywistość.
Może pan radny Lembas, bo może on odpowie pani na jego pytanie, które chciałby zadać.
A, się włączyło. To znaczy ja chciałbym się dowiedzieć w takim razie, czy możemy podjąć uchwałę, na którą nie mamy pokrycia w środkach budżetowych. Panie skarbniku.
Nie z przepisami Rada stanowi, a zarząd ma wykonać, tak? Jeżeli podejmiecie taką uchwałę, no to zarząd będzie musiał te pieniądze znaleźć. Taka jest sytuacja. Ja z punktu widzenia mojego urzędu muszę ostrzec o konsekwencjach. Stąd zapis o skutkach finansowych i o sytuacji budżetu na dzień dzisiejszy, która wygląda, no tak jak mówię, początek roku jest zawsze najgorszy, bo nie widać tych dochodów, które zdarzają się jednorazowo i niepowtarzalnie, tak? Tamten rok wyglądał na początek podobnie, też był problem ze spięciem budżetu, też mieliśmy deficytową oświatę, ale udało się zapłacić wszystkie zobowiązania. Do tej pory płaciliśmy wszystkie zobowiązania łącznie z ZUS-ami i podatkami, które są wydatkiem roku następnego. W przypadku, kiedy będzie brakować tych pieniędzy, to po prostu zapłacimy w terminie i tyle. No, także to nie jest sytuacja, w której nie ma mamy jakieś pola manewru. Oczywiście ja jako skarbnik wolałbym zapłacić wszystkie zobowiązania w roku budżetowym, bo to mi ułatwia pisanie sprawozdań, tak? Bo przypisuję wydatek do roku budżetowego i mam pełny obraz kosztów. No ale w przypadku, kiedy będzie trzeba, no to będziemy musieli sięgnąć po sytuacje, które są dozwolone prawnie i występują w większości samorządów. Tak, tak to wygląda. Tak, jeżeli chodzi o uchwalenie, Rada jest tutaj w tym wypadku samostanowiąca.
Pan dyrektor, bardzo proszę.
Króciutko. Szanowni Państwo, ten regulamin nie był zmieniany od 7 lat. Naciski były naprawdę już dość duże ze strony też radnych. Ten temat był poruszany na pewno tutaj przez radnego będącego nauczycielem. Wielokrotnie było pytane i ostatecznie dokładnie gdzieś rok temu taka decyzja zapadła, że będziemy nad tym pracować i zmieniać te dodatki. Tak jak pan skarbnik powiedział, na chwilę obecną nie można powiedzieć, że te pieniądze są, ale ja tak pragnę powiedzieć, że ten budżet szkół i placówek, który w tej chwili jest zatwierdzony, to sami państwo wiecie, że my mamy taką troszeczkę inną metodę finansowania szkół. Później według potrzeb. Jest bon indywidualny, każdy dostaje później, więc my na koniec roku, panie skarbniku, no wiemy, jakie mamy możliwości. Na koniec roku.
Zostawcie to sobie na...
Zostawmy. Ja bardzo proszę, żeby ten regulamin został przyjęty ze względu też na to, że wielokrotnie dochodziły do nas słuchy, opinie również, że za takie pieniądze nie chcą pracować. Tym bardziej, że no, powiem Państwu tylko taką jedną sytuację. Parę lat temu, zgodnie z orzeczeniem też z MEN-u, wprowadziliśmy taką sytuację, że
przepraszam.
Nie mogą mieć nadgodzin. Oni nie dostają teraz faktycznie nadgodzin. Kiedyś było, to było dopuszczane, ja pamiętam, 5 lat temu. Tymi nadgodzinami oni sobie to wynagrodzenie w jakiś sposób podnosili. Dzisiaj musimy ten dodatek funkcyjny dać wyższy ze względu na to, żeby im właśnie zastąpić tak jakby utratę tych godzin, bo oni ich nie mają i żeby to wynagrodzenie było tak, no tak, tak. Czasami bywa tak, że nauczyciel dyplomowany dostający nadgodziny, to wynagrodzenie ma na porównywalnym, może nie aż tak wyższe, ale na porównywalnym poziomie, a jeszcze tu do tego dochodzi odpowiedzialność. Natomiast już te pozostałe dodatki, no za wychowawstwo, on był naprawdę niski. To było 46 zł, szanowni państwo, a trochę wychowawca jednak, za opiekuna stażu, 46, 70, tak, dobrze, 70 za wychowawstwo. I mówię, od 7 lat i miejmy nadzieję, że na parę lat będziemy mieli właśnie tak jakby spokój. Słysząc też od radnego na wczorajszej komisji, że tak jakby te dodatki już są na takim poziomie, które są godne uwagi, tak, że dajemy w miarę tak jakby możliwości, taką godne to zabezpieczenie tego dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji, także...
Jeżeli mogę, przepraszam, zaraz powiem, bo zakładam, że może Pani od ręki też powiedzieć, Pani Dyrektor, jaki jest wzrost poszczególnych dodatków.
Dodatek za wychowawstwo klasy 70 do 120, opiekuna stażu 46 do 70 zł. Teraz, jeżeli chodzi o dodatki funkcyjne, szanowni państwo, dla dyrektorów i inne funkcje kierownicze, w starym regulaminie był zapis do i na przykład dla dyrektorów był do 1600. I tak jak pan starosta wspomniał, ten dodatek funkcyjny był naliczany tak jak motywacyjny. Od wielu gdzieś kryteriów braliśmy pod uwagę wiele kryteriów. Tak, i był różnicowany. Mówię, nie znaczy, że dyrektor miał to 1600, ten najwyższy dodatek. W związku z powyższym ja chcę tylko podać, bo mam tutaj podzielone, że z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych dodatek wzrasta tak jakby w roku, w wysokości 26 tysięcy bezpochodnych. Natomiast najbardziej wzrasta dla za wychowawstwo klasy i opieku na stażu, ponieważ tych zdarzeń jest najwięcej, a prawdopodobnie jest to, jeżeli chodzi o...
Wygląda w kwestii tego szkolenia specjalnego.
Wszystko jest takie samo. Dodatki za warunki pracy nie zwiększyły się. Ja tylko zrobiłam taką malutką, zwiększyłam o 2 zł, ale to nawet nie, bo było na przykład, tak, 469,70, tak.
Zaokrągliłam.
Tak, zaokrągliłam, żeby ładnie wyglądało, więc nawet ono tutaj nie jest prowadzone. Natomiast tam zmienił się tylko jeden zapis przy dodatku za klasy łączone. Ten dodatek za klasy łączone w starym regulaminie miał zapis 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Czyli jak jedna godzina dla nauczyciela dyplomowanego, to był mianowanego powiem, 35, bo to znam już na pamięć, to 20%, czyli za jedną godzinę 7 zł miał taki nauczyciel. Jeżeli to przemnożymy przez 18 godzin i jeszcze razy 4, to proszę posłuchać, ta kwota była wyższa niż to 450, mogła wyjść wyższa, ale ze względu na to, że zrobiliśmy tą kwotę stałą, 450 zł, to nauczyciele zyskają. Z jakich powodów? Z takich, że jeżeli jest to kwota stała, to ona jest elementem składowym pozostałych gdzieś wynagrodzeń, więc suma summarum w rozliczeniu rocznym ci nauczyciele będą mieli na tym samym poziomie. Ale czyli tu nie było wzrostu. Tu na pewno.
Okej, to zapytam jeszcze tak, o dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o dodatek motywacyjny, to te widełki 3,35 wynikają z treści tego regulaminu, czy z treści przepisów powszechnie obowiązujących. Dokończę pytanie i pani odpowie. I dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, tak?
Dyrektorowi przyznaje.
Dobra. I druga rzecz, to co mówił pan starosta. Mamy szkoły, gdzie jest tam 3 czy 4 wicedyrektorów. Mamy szkoły, gdzie nie ma nawet chyba, tak, takiej funkcji. Więc to jest stąd moje pytanie, czy nie trzeba byłoby tego bardziej zróżnicować w takim sensie, że to jest niezależnie od liczby tych wicedyrektorów 65% dodatku, czy gdzieś tutaj, no, czy to jest najwłaściwsze rozwiązanie, tak najkrócej rzecz ujmując. To ja tyle może.
Dodatek motywacyjny. Tak, to z przepisów prawa nadrzędnego wynika, że nauczycielowi przyzna dyrektor, a dyrektorowi starosta i właśnie pozbawiony ten regulamin został takich zapisów, bo one są gdzieś nadrzędnie uregulowane, więc nie wpisujemy. To jest pracodawca, tak? I określa. Dalej, te widełki od 3 do 30% tej kwoty bazowej. Rada musi określić wysokość tego dodatku motywacyjnego, czyli jeżeli dyrektor czy starosta przyznaje dodatek, naprawdę już przyznaje, to nie może on być niższy niż 3%. Dlaczego to zaznaczyliśmy? Dyrektorzy dawali dodatki motywacyjne w wysokości 30, 40, 50 zł. To już tak, żeby wszystkich nauczycieli obdzielić. Mniej więcej to tak wyglądało. Dlatego te najniższe były...
Wskaźnika...
Chodzi o kwotę bazową?
Znaczy inaczej, dużo bardziej przemawiające do wyobraźni jest podanie kwoty niż procentu tej kwoty, bo ja nie wiem, dacie Państwo na pamięć.
Ale ona się zmienia. Dlatego bym musiała co roku zmieniać.
Ona się zmienia co roku, zaraz wiesz. Ja nie mówię, że podanie to jest...
2700 coś. Kwota bazowa.
Czyli tak naprawdę 35% tej kwoty, no to jest 1/3 i 900 zł. Tak?
Dokładnie, ten maksymalny.
Z poprzedniej uchwały. Ile tam jest?
17,50.
I ona właśnie teraz ulega zwiększeniu, bo będzie podwyżka 1,3 dla nauczycieli, więc oni podnoszą tą kwotę bazową. W przypadku, gdybyśmy zapisali...
Przepraszam, bo ja pytam dlatego, że to nie miałem aż tak. To czy to jest nowa uchwała? Rozumiem, że wysokość wydatku zależy też od stopnia awansu zawodowego.
Nie.
Nie.
Absolutnie. Nie. To jest, uwaga, dodatek motywacyjny zgodnie z przepisami za dodatkowe zadania i jakość wykonywanej pracy. Są 2 kryteria. Tak, nie ma.
Rozumiem. Okej. A to jest wątek tych wicedyrektorów?
Nie do końca zrozumiałam pytania.
To ja może postaram się.
Ale proszę, płacę.
To może inaczej, bo...
Niech wszyscy się mylą, drogi Czesławie. Panie dyrektor, bo tak, bo to co powiedzieliśmy, to jest zawsze 65% niezależnie od liczby dyrektorów, wielkości szkoły i samego faktu, czy ten dyrektor jest. I tak ten dodatek dla wicedyrektora jest niezależny od samego dyrektora, jak sądzę. Nie wiem, czy to też nie jest do końca, czyli tak naprawdę dyrektor nie ma ani wpływu na to, czy jego wicedyrektor, którym czasami niekoniecznie może być dobrze, dostanie bądź nie dodatek. No funkcyjny, no tak, tak.
Myślałam, że będzie krótka rozmowa na ten temat. Szanowni Państwo, nie. Przez rok czasu, ja już to na wczorajszej komisji mówiłam, bardzo starannie przygotowałam się do zmiany zapisów tego regulaminu. I jak najbardziej, ma Pan radny rację, on, wiele razy takie pytania padały, ale starałam się to zrobić zgodnie z przepisami prawa. Przepis prawa stanowi, dodatek funkcyjny ma określić Rada. Rada określa wysokość dodatku funkcyjnego i dodatek funkcyjny nie jest formą uznaniową. Nikt nie może, tak jak było do tej pory, uznać. Dlatego przyznaję, Rada określiła wysokość dodatków i każdy czarno na białym wie, że podejmując się takiego stanowiska, powierzając mu takie stanowisko, jasno wynika, jaki ten dodatek jest. W przypadku, gdy to dyrektor decydował, była to forma uznaniowa i też jak, czy dyrektor w tym momencie konsultował się z innym dyrektorem i zadawał pytania, a jakie twój wicedyrektor ma zadania, a jakie mój, żeby porównać. Nie, to było typowo uznaniowe i uwierzcie mi Państwo, one się różniły i to dość znacznie. Przy szkołach specjalnych było to różnica na przykład 250 zł, a uważam, że te zadania, no one bardzo, to są placówki prawie takie same, porównywalne i teraz to zależało uznaniowo od dyrektora. Tak jak ten główny zależał też od nas, wiele kryteriów. I dlatego zgodnie z tymi rozstrzygnięciami mamy ustalić jeden dodatek. Rada ma ustalić wysokość dodatku funkcyjnego za takie stanowisko.
Rozumiem wysokości, ja
rozumiem, tylko bo z jednej strony dodatek motywacyjny określamy procentami, bo kwota się zmienia, prawda? A z drugiej strony nie określamy dodatku dla wicedyrektora kwotowo, mimo że tylko wynika z procentów poprzednich, tak.
Dyrektora.
Tak, jest też określony kwotowo. Natomiast określamy go kwotowo. Natomiast dodatek dla wicedyrektora nie określamy kwotowo, tylko procentowo do kwoty dalej.
Tak? 65%.
Pozwoliłem sobie. Tak, do tych 5 kwot, które mamy zastosowane, czyli 5 przedziałów, trzeba by było z boku dopisać, ile to jest 65% tych kwot. Od 1900 to jest tam w granicach 1000 chyba 200 z groszem.
Chcemy połączyć
tak.
Wysokość dodatku dla wicedyrektora.
Jest uzależniona od tego, jaki jego dyrektor ma i w jakim jest, powiedzmy, przedziale. I wtedy 65% wartości tego przedziału funkcyjnego dyrektora jest dla wicedyrektora, każdego z wicedyrektorów, bo może być jeden, może być ich dwóch lub trzech, jest ta sama kwota wtedy, zależna od wysokości dodatku jego dyrektora.
Panie Przewodniczący, Pani się zamyślił. Skoro już jestem przy głosie, nie odbierasz mnie. Powiem tak, obserwuję dyskusję i ten projekt uchwały, on jest logiczny. On pozwala ludziom spojrzeć z perspektywy czasu i że nie będzie to uznanie, tylko konkret w sumie. I dla nas też jest to, ja powiem, czyli ja być może, że działam troszeczkę w tym małym, czy jakimś tam biznesie, takie tego typu uchwały dwoma rękami rzekomo popieram, a skarbnik jest od tego, w sumie znany jest tego, że potrafi pieniądze wysupłać i w odpowiednim czasie wysupła i te wartości, które tu są podane, dają perspektywę jakiejś długoplanowej pracy i podejmowania decyzji przez ludzi. I skoro to jest porozumienie związków zawodowych, pracodawców i układ partnerski, ludzi, którzy ileś tam lat spędzają, sądzę, że optymalny podali nam projekt, a my w sumie tutaj dla mnie to jest prawie wszystko jasne i osobiście jestem dwoma rękoma za. Dzięki.
Panie radny Czesławie drogi, dziękuję za ten głos, natomiast ja bardziej pytam z dwóch powodów, bo jako radny muszę podjąć decyzję, tak jakbym w prywatnym swoim budżecie domowym podejmował decyzję o zakupie nowego samochodu, nie mając jeszcze pokrycia, skąd sfinansuję ratę leasingową albo jak to zrobię. I to jest trochę tak, no mogę to zrobić tak, że albo nie kupię innego dobra, albo nie pojadę na narty, albo nie skorzystam z innego, albo gdzieś coś komuś zabiorę, albo po prostu będę bardzo mocno oszczędzał. I jak już kupię ten nowy samochód, to będę na tańszych stacjach i nie będę pił kawy przy tankowaniu. Więc to jest bardziej tego typu dylemat, żeby będąc radnym w poczuciu jakiejś tam odpowiedzialności też budżetowej, słuchając głosu skarbnika, który no, zna sprawę, tę decyzję wyważyć i podjąć. I to nie pytam tej pani dyrektor, chcąc zgłębić materię, tylko bardziej pod tym kątem, tak? I bardziej staram się też ocenić skalę wzrostu z jednej strony dla beneficjentów, czyli nauczycieli, ale też wzrostu obciążenia budżetowego, który no, rozciągliwy szczególnie nie jest. Dziękuję. Pan radny Lemos.
Ja chciałem, to znaczy tak, do tej tabelki zamieszczonej w tym dziale czwartym, w tym dziale w tym paragrafie szóstym właściwie nie mam już pytań. Ja myślę, że te 65% po prostu tylko było ułatwieniem nam tego rozbicia, bo ze względu na to, że w tym punkcie pierwszym jest tych 2, 4, 5, prawda, przedziałów, no więc to jest odpowiednio. Natomiast tak, ja chciałbym się spytać, czy rozpiętość w paragrafie 5 od 3 do 35%, czy to nie jest taka za duża ta rozpiętość, bo nie wyobrażam sobie tego dodatku motywacyjnego 3%. Przeczytałem te wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby ten dostać, tylko czy ta dolna granica nie jest za niska? O, tak bym sobie tylko, ale to tylko myślę, że pani na to pytanie najlepiej będzie znała odpowiedź, bo wiecie jak to jest. To jest pierwsze. W paragrafie 7 nie bardzo rozumie punktu pierwszego te 70 zł, bo tu pisze tak. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji. I teraz przecież opiekuna stażu w wysokości 70 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
Opiekun stażu jest jeden, ale może mieć trzech nauczycieli
i jemu powierzony. Dobra, ja tylko tak nie bardzo to rozumiałem, nie? Czy to jest tak, dlatego mówię, wy nauczyciele to rozumiecie, ja nie bardzo i tak mi się to wydawało trochę może nielogiczne i stąd moje pytanie. Dobrze, rozumiesz, no. Ja myślałem, że tu chodzi może za każdego tego ucznia, czy coś powierzonego pieco. Dobrze. Wysokość. I teraz tak, do pana skarbnika bardziej, no jednak jesteśmy komisją finansową i też muszę patrzeć pod to z punktu widzenia finansów. Więc tak, z jednej strony te 150 tysięcy, to jak sobie policzyłem szybciutko, no to jest tak 5% tego długu, który i tak mamy na dzisiaj, czyli 5%, no to nie jest to tak dużo, myślę, w porównaniu do tego, że już i tak poszliśmy potencjalnie w to, nazwijmy w cudzysłowie, za zadłużenie, czyli w ten nadwyżki kosztów nad przychodami, może by było tak bardziej logicznie. I z jednej strony, ale z drugiej strony chciałem się spytać, czy podjęcie tej uchwały powoduje, że te dodatki wchodzą w życie od kiedy? Opiszę, uchwała wchodzi w życie czyli czy to robimy na przykład od 1 stycznia, od 1 lutego, od 1 marca. Nie mamy tutaj sprecyzowanego, w którym momencie, bo wiemy, od kiedy wchodzi uchwała. Tak. Chodzi mi o to, bo nie wiem, jak ten koszt pan skarbnik wyliczył, te 154 tysiące. Czy to jest za okres roku, okresu, bo też musimy wiedzieć, że ona będzie skutkować również w przyszłych okresach. I stąd moje pytanie, czy to jest stała kwota 150 tysięcy? Też tak pomyślałem przez chwilę, ale nie chciałem tego głośno tu powiedzieć. I w związku z tym nie mamy tu określonego, od jakiej daty, może Państwo macie, tylko tutaj ja przeczytałem ani z uzasadnienia, ani tego nie wynikało mi, od kiedy chcemy te dodatki wprowadzić. Bo pisze tylko, wzrost wysokości dodatku powoduje w 2017 roku skutki finansowe w kwocie tych 154 tysiące. Nie mamy określone od kiedy, ale to tak myślę tylko w uzupełnieniu. Dziękuję.
Uchwała wejdzie w życie po ogłoszeniu. 14 dni, uwaga, i zgodnie z kartą nauczyciela wszelkie wynagrodzenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy jest dana zmiana. Czyli jeżeli to będzie drugiego, na przykład marca, to dopiero od 1 kwietnia obowiązuje. Czyli jeżeli 14 dni po ogłoszeniu, czyli od pierwszego dnia miesiąca następnego. No nie. Przecież musi się ukazać w dzienniku. Może być od 1 kwietnia. Uwaga. Nie, absolutnie.
Nie, bo pani mówi o karcie nauczyciela.
Nie, karta nauczyciela nie mówi o tym, kiedy regulamin ma wejść w życie. Inne akty mówią o tym. I teraz, gdyby w karcie było napisane, że regulamin obowiązuje to, co było wcześniej, od 1 stycznia do 31 grudnia musielibyśmy robić wyrównanie. Tego nie ma, więc tak jak mówię, te zasady ogólne.
To pytam, czy może obowiązywać od 1 września na przykład.
Ten regulamin.
Tak, tak. Tylko, że... Jeszcze raz, tylko negocjacje były prowadzone i oni, wszelkie grupy społeczne, które tu uczestniczyły i społeczne i zawodowe, w ogóle miały nadzieję, że to będzie od 1 września, tak jak przy
poprzedniego
te zmiany, nie, tego roku, że będzie nawet wyrównanie, tak jak od 1 stycznia, przepraszam. Także prawdopodobnie ten regulamin i te stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia.
To jest policzone na...
Natomiast pragnę Państwu powiedzieć, że 156 tysięcy czy 3, które tu określiłam, jest na 12 miesięcy. Nie zapisałam tego. Czyli te 3 czy 4 miesiące, które będą, są tutaj wliczone. Czyli to jest na cały rok 2017. Jeżeli całoroczny wzrost.
Nikt? Generalnie rzecz biorąc, one są policzone przez szkoły, podejrzewam, generalnie rzecz biorąc, i należy się liczyć, że tam, gdzie jest procentowy, no to to już wskazuje na progresję w latach następnych, bo jeżeli będzie wzrost kwoty bazowej, to na pewno będą... Ja mówię o kosztach, tak?
Nie wpływa to z regulaminu. Dlaczego? Dlatego, że określenie... Panie skarbniku, wszystkie to, co miały związki zawodowe, również nam zaafły, że określamy to w formie kwotowej, a nie procentowej. Bo moglibyśmy określić, że dodatek dla dyrektora jest 20% jego wynagrodzenia, koniec, i wtedy będzie rosło. Żaden procent, ten, o którym mówimy, panie skarbniku, o który pytał się pan radny Lembas, to jest procent dodatku motywacyjnego, ale z puli, panie skarbniku, którą zarząd określi. Więc jeżeli zarząd określi, że na dodatki motywacyjne ma mamy, tak jak mieliśmy na przykład 100 zł na etat, to dyrektor musi się zamknąć, a ta pula jest określona, ta wysokość dla konkretnego nauczyciela, ale on nie może przekroczyć tej puli, którą my określimy jako zarząd. Znaczy zarząd określi.
Dyrektor ma kwotę,
tak.
Dyrektor ma ilu nauczycieli i...
Pan starosta, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ze zrozumiałych powodów pan skarbnik, no, z racji funkcji, z racji roli, nie lubi wydatków i to jest naturalne. Natomiast my musimy zawsze gdzieś jako zarząd między tym młotem a kowadłem się odnaleźć. Zaproponowane w tym projekcie uchwały są optymalne warunki i zdaję sobie sprawę, że te 154 policzone tysiące mogą być dzisiaj traktowane jako deficyt, ale w trakcie roku my również znajdujemy takie przestrzenie w wydatkach oświatowych, gdzie te czasami oszczędności wystąpią i tu chcąc, nie chcąc, możemy mówić o tym, że częściowo powiększamy deficyt, ale to jest tylko też teoretycznie, bo szkoły zawsze krzyczą, że chcą od nas kilka milionów złotych, o czym wspominał pan skarbnik, że mamy 3 miliony niby deficytu względem tego, o co chciały szkoły. Kolejny rok kończymy w taki sposób, nieraz, że szkoły na koniec jeszcze oddają nam parę złotych i to jest takie ciągłe dążenie do tego, żeby szkoły miały więcej. I to jest naturalna rzecz, że dając dyrektorom dzisiaj to, czego oczekiwali od nas jako od Rady Powiatu przed przyjęciem budżetu, skonsumowaliby to na pewno. I dwa razy tyle by skonsumowali, jeżeli tylko by dostali te pieniądze. My wiemy, że pilnujemy budżetu i ze świadomością pełną jako zarząd przedstawiliśmy Państwu tą uchwałę, bo tak jak mówiła Pani Dyrektor, 7 lat nie było żadnej regulacji. Szkoły gminne dużo więcej płaciły. My i tak wynegocjowaliśmy niższe kwoty niż są w gminach. A związki zawodowe nie dzielą się na gminne i powiatowe. To są dalej te same związki zawodowe. Więc oni też, mając porównanie, chcieli, żeby to było wyższe. Wynegocjowaliśmy tyle, i bardzo bym prosił, żebyśmy już może zakończyli dyskusję, bo nie przebrniemy. Musielibyśmy teraz przemodelować, gdybyśmy chcieli Państwa propozycje potraktować bardzo poważnie, rozpocząć kolejne rozmowy i pewnie, że moglibyśmy podjąć uchwałę. Niech to wejdzie od września zgodnie z reformą. Tylko w tym momencie związki zawodowe i tak dzisiaj już składają do nas pisma związane z protestami i tak dalej. Nie chciałbym tego, tej eskalacji. Chciałbym uspokojenia tematu, bo te pieniądze na pewno w budżecie też się znajdą. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze coś? Czy zgodnie z sugestią kończymy dyskusję w tej sprawie? Jeżeli nie ma więcej głosów, to przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach? Kto się wstrzymał? Jeden. Wykonałem operację myślową, że nikt nie będzie przeciw. Także przy jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie. Przechodzimy do punktu 5. Projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo, ustawa wprowadzająca te przepisy prawa oświatowe nakłada na Radę, na organ wykonawczy obowiązek podjęcia uchwały najpierw projektu w sprawie sieci szkół, później do 31 marca po zaopiniowaniu tego projektu przez kuratora i przez związki zawodowe powinniśmy podjąć ostateczną uchwałę w sprawie właśnie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. I Szanowni Państwo, ta uchwała zawiera 3 załączniki. Jak będzie wyglądała sieć szkół jeszcze ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych od 2017 roku. Drugi, sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych od 2017 od września. I ten trzeci, już jak ta sieć szkół będzie od 2019 roku wyglądała. Dlaczego takie załączniki? Ponieważ od 1 września 2017 roku z mocy ustawy szkoła zasadnicza, szkoła zawodowa staje się szkołą branżową pierwszego stopnia i już z automatu będzie szkołą ponadpodstawową, czyli to jest od 1 września. Od 1 września również nas dotknie zmiana, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe specjalne. One z 6-letnich staną się 8-letnimi i tutaj w naszym projekcie do tych szkół włączymy nasze gimnazja specjalne i one tam będą stopniowo wygaszane w tych szkołach podstawowych. Natomiast technika i szkoły i licea dopiero od 1 września 2019 roku staną się szkołami ponadpodstawowymi i wejdą w ten już cykl 4 i 5-letni. I to jest właśnie ten projekt. My mamy wszystkie z mocy ustawy te zmiany, także tutaj raczej z pozytywną opinią nie będzie problemu, bo my tak naprawdę no musimy, a to, że gimnazja u nas zostają gdzieś wygaszone, to one zostaną, mówię, Wygląda to tak, że jeden, jak to nazwać, cykl, nie, no może poziom kształcenia zniknie nam ze szkół specjalnych, bo jednak tam będzie 8 lat będą dzieciaczki, a były 9, bo było 6 plus 3 gimnazjum, dlatego ten jeden. Ale mamy tam szkoły zawodowe i przysposabiającą do pracy, także raczej liczba uczniów tam się nie zmniejszy. Także proszę o pozytywną opinię i prześlemy ją do kuratora i do...
Pan starosta, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, myślę, że teraz też jest czas, żeby dwa słowa powiedzieć ogólnie o tych założeniach reformy, bo tak naprawdę każdy poziom, czy każdy samorząd w jakiś sposób odczuje. My na ostatnim zespole, bo warto też o tym wspomnieć, że funkcjonuje zespół do spraw racjonalizacji oświaty, miał swoje posiedzenie i dyskutowaliśmy wspólnie z dyrektorami naszych szkół, przede wszystkim ponadgimnazjalnych dzisiaj, ponadgimnazjalnych. Witamy przewodniczącego. Za 2 lata będą to szkoły ponadpodstawowe. Dyskutowaliśmy przede wszystkim o problemie, który dotyczy samorządu powiatowego, polegającego na tym, że do nas przyjdzie za dużo uczniów. To gminy mają problem, bo im znika jeden rocznik. Dzisiaj też będąc na akcie notarialnym z burmistrzem Goleniowa w ramach Skarbu Państwa, też od razu uprzedzam, żeby nie było pytań, co znowu przekazujemy burmistrzowi danej gminy ze Skarbu Państwa. Tak, działki drogowe, chyba kilka na terenie wiejskim ze Skarbu Państwa. Dyskutowaliśmy z Robertem Krupowiczem właśnie o tym, że chciał przemodelować pewną sieć szkół w samym Goleniowie, ale no niestety, no, ustawa mówi wyraźnie, że tak jak są, tak mają funkcjonować. Tak, jedynka będzie pracowała. Natomiast nasi dyrektorzy potwierdzili, że prowadzą już rozmowy z dyrektorami szkół gminnych o tym, że część nauczycieli mogłaby znaleźć zatrudnienie w naszych szkołach, bo do nas ten rocznik dojdzie. Ale jak dojdzie rocznik, to jednocześnie wróci temat, który pamiętacie Państwo sprzed kilku lat, rozbudowy naszych szkół. Przede wszystkim tu mówię o Goleniowie, bo Nowogardzka szkoła, która się jakoś mieściła i mieści, uzyskaliśmy to dofinansowanie w ramach kontraktu samorządowego i rozbudujemy tą szkołę za nieduży wkład nasz. Natomiast kiedy udało nam się połączyć szkoły w Goleniowie i zagospodarować oba budynki w taki optymalny sposób, że oni się dzisiaj mieszczą, no to znowu reforma wprowadza dalszy problem, że zespół szkół numer 1 będzie miał kłopot ze zmieszczeniem się w zwykłym roczniku, który dojdzie, a dojdzie nam chyba 12 oddziałów w sumie?
Docelowo
12 oddziałów, czyli 12 klas po 25 osób, łatwo sobie to policzyć, 300 osób na dzień dobry, ale pamiętajmy jeszcze roku 2019, gdzie na zespole też to pokazywała pani dyrektor w ramach swojej prezentacji, mamy 1700 osób, które mamy przyjąć do szkół w jednym roku. I pytanie dyrektorów naszych, co ja mam zrobić. No, nasz pomysł jest taki, nie rozciągniemy budynków ani finansowo, ani, że tak powiem, budowlanie, bo nie są z gumy, i budżet też nie jest. Natomiast możemy zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale, w danej klasie do 30 na przykład, ale ilość oddziałów i ilość klas, którą dysponujemy, no, będzie powodowała, że chyba ten rocznik będzie dla nas najtrudniejszy, bo postawimy sobie poprzeczkę. Wybierzemy uczniów najlepszych z rocznika i doprowadzimy do tego, do czego dążymy od wielu lat, że nasze szkoły są gorsze, a na przykład liceum gdzieś tam jest lepsze. Bo my przyjmujemy wszystkich. Ale rok 2019 będzie rokiem specyficznym, gdzie będziemy musieli przyjąć jako powiat określoną, zwiększoną, ale jednak określoną liczbę uczniów. I też trzeba zdać sobie sprawę, o czym rozmawialiśmy na zespole oświatowym, że część rodziców będzie niezadowolona, ale to też jest w tym momencie szansa do szkolnictwa tego właśnie niepublicznego, chociaż tam są szkoły z uprawnieniami publicznymi, ale mówimy o tym komercyjnym szkolnictwie prywatnym, gdzie ono też się silnie rozwija i ono będzie w tym momencie mogło zastąpić, tak naprawdę jak szkoła w Maszewie, szkoła branżowa izby, to będzie szansa też dla tych przestrzeni, żeby jednak wykorzystać i funkcjonować na rynku edukacyjnym jako szkoły niepubliczne, no bo nie czarujmy się, no nie jesteśmy w stanie tego błędu, bo to jest błąd reformy, uważam, nieprzemyślany, gdzieś to się pomija i ciągle słyszymy komentarze, że nikt nie będzie zwolniony. No może ze szkół ponadgimnazjalnych, to nie, bo my będziemy potrzebować. Ale kiedy się mówi o gimnazjach, to niestety już dzisiaj ten ruch nauczycielski jest wykazany i nasi dyrektorzy wyraźnie mówią, że te wędrówki już są poszukiwanie godzin. Pomijając fakt, że zmienia się w ogóle podstawa programowa, gdzie wielu nauczycieli ze szkół gminnych nie ma drugiego przedmiotu i nagle zarabiają się kłopoty, bo nie będzie godzin tych, które były w podstawówce dzisiejszej, a tych, które będą w podstawówce jutrzejszej. Więc tak chciałem Państwu powiedzieć, bo ogólnie, że my jako zarząd, jako zespół oświatowy, no, staramy się panować nad tym, staramy się analizować to z naszymi dyrektorami. Myślę, że na początku, nie, chyba 28 lutego, zaraz po feriach, chcemy też zrobić spotkanie dotyczące na początek może pozyskiwania środków i budżetu, i VAT-u, i gospodarki nieruchomościami, ale zaraz w marcu też kolejne spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, właśnie jak kolejnym krokiem przygotować się do wdrożenia tej reformy, bo uważam, że będzie trudno, ale musimy być gotowi, przyjąć jak najbardziej czarny scenariusz i informować już społeczeństwo, że jesteśmy w pewien sposób zmuszeni do takich, a nie innych działań. To nie jest działanie dla nas optymalne, ale no, musimy wybrać to mniejsze zło, tak krótko mówiąc. Także gdyby jeszcze były pytania do reformy, to bardzo proszę, chyba że podyskutujemy jeszcze o tym na sesji. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze? W temacie reformy, ja tylko od siebie jedno zdanie, że tak naprawdę no, nie mamy za bardzo wpływu na to, co się dzieje. Jest koło wpływu, jest koło troski, jak to się mówi, natomiast no, to jest poza nami. Ale zauważyłem, że pan radny Lembas w temacie oświatowym jest.
To znaczy, ja się chciałem spytać tylko, bo mam takie poczucie, czy my podejmując tą uchwałę, rozumiem, że ją z mocy prawa musimy, ale sankcjonujemy jednocześnie, że jesteśmy za zmianą reformy. Czy to tak należy rozumieć? No ja dlatego powiedziałem, że wykonujemy, no ale równocześnie, bo ja rozumiem, że w ustawie jest określony termin podjęcia tych działań. Tak, bo nie znam tej ustawy, dlatego tak mówię. No.
Krótko odpowiadając, oczywiście możemy, podejmując uchwałę, może paść propozycja przyjęcia stanowiska, tak? No, tutaj wykonujemy przepisy oświatowe, mamy obowiązek przyjęcia, tak jak mówiła pani dyrektor, w dwóch terminach w najbliższych tygodniach tych uchwał jako sieci szkół i tu nie ma dyskusji. Możemy oczywiście wypracować stanowisko, które będzie głosem Rady mówiące o tym, że nie wszystko nam się podoba, że nie zgadzamy się, że są skutki negatywne tej reformy, ale to jest jakby zupełnie inna przestrzeń.
No, moglibyśmy, gmina też mogłaby nie podjąć, ale wszystko w tym momencie, tak jak jest nadzorowane ustawą, to można zrobić. Można zrobić, jeżeli nie podejmiemy. No, jest tam taki mały zapis, że w przypadku niepodjęcia od 2000 muszą się wyborcom przypodobać. Można podać, przynajmniej co niektórych.
Czy jeszcze w tym temacie?
Mieszko pod reformę.
No ja wiem, no to kiedyś była reforma jedna, teraz jest reforma druga. Widzicie, toczy się dalej.
Jako nauczyciel mam problem, co mam zrobić, nie?
No dokładnie, ci sami nauczyciele mieli problem, jak gimnazja były tworzone, teraz ci sami muszą się zmierzyć z tym problemem, natomiast to zawsze można powiedzieć, to trzeba było nie robić gimnazjów i teraz by ich nikt nie likwidował. No, nie mamy na to wpływu i możemy sobie oczywiście podyskutować, natomiast chyba szkoda baterii w mikrofonach na to. Także zamykam dyskusję w tym punkcie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego? Wszyscy za. Przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Pan starosta, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Na początek takie małe przemyślenie, że zakładaliśmy, iż temat oświaty jest na tyle oczywisty, że nie będzie dyskusji, a tu proszę, godzinna dyskusja nad no ale widocznie warty temat i ważny temat przede wszystkim dla nas i dla naszych mieszkańców, młodych mieszkańców naszego powiatu. Wracając do tego projektu uchwały, szanowni państwo, tutaj będzie autopoprawka. Wczoraj pan radny Wasiluk zgłosił informację, iż na stronie przedostatniej tabelki mamy aptekę przy fontannie, która się mieści w Stepnicy i od 20 stycznia osiedle nie nazywa się 40-lecia PRL-u, tylko osiedle akacjowe. Stąd też będzie tutaj autopoprawka, zmiana nazwy, no bo skoro już mamy tą informację, że to osiedle, czy ta ulica jako osiedle się zmieniło, to jest ulica osiedla akacjowego, to myślę, że tutaj zachodzi konieczność poprawki. Więc jak co roku podejmujemy tą uchwałę, czasami częściej, bo wtedy wynika ona z potrzeby likwidacji, czy też powstania nowych aptek. Tutaj po zaopiniowaniu przez wójtów, burmistrzów, Okręgową Izbę Aptekarską proponujemy państwu podjęcia tej uchwały, która będzie obowiązywała jako harmonogram od 1 lutego bieżącego roku. I oczywiście na naszej stronie, co też ostatnio na jednym z portali znajomym przekazywałem, bo takie padały pytania, gdzie znaleźć aptekę. Mamy to w formie PDF-u, bardzo łatwo zajrzeć i spojrzeć i zobaczyć, która apteka aktualnie pracuje. Gdyby były pytania, bardzo proszę, odpowiem. Dziękuję.
Czy są pytania w tej kwestii? Nie. Może przy autopoprawce będzie możliwość weryfikacji za jednym zamachem. Jest. Czyli... Panie radny, jakiś delegat. Ale to kręg...
Panie przewodniczący, przepraszam, to jeszcze będzie autopoprawka w podstawie prawnej. Pani sekretarz sygnalizuje, że tam wczoraj było zapytanie pani radnej. Poprawimy też tutaj w podstawie prawnej. Dziękuję.
Co przyjmiemy? Przyjmiemy z poprawkami ustnymi. Jutro w czwartek będą poprawki w formie pisemnej. Kto jest za? Tam Agatko, zapisz, że Beata nie głosowała, bo pewnie przedstawisz mi ołóweczkiem w czwartek, żebym wiedział, kto jak głosował, bo potem pan radny Lembas nie przypomni, że mówiłem inaczej niż było na tym, jak to kiedyś tak. Tak, była wtedy ważna. Była ważniejsza od tej sprawie aptek, tak. Przechodzimy do punktu siódmego, przepraszam, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu gorlickiego na 2017 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. Pan skarbnik, proszę.
Mamy pierwszą zmianę budżetu. Uruchamiamy nadwyżkę z roku poprzedniego, generalnie rzecz biorąc, w celu sfinansowania dwóch przedsięwzięć Erasmusa i dokończenia przebudowy w szpitalu. Tam chodzi o zabezpieczenia PPOSZ, poddasza i klatki K2. Tak obrazowo mówiąc, reszta zmian to jest 700 zł do darowizn, które otrzymaliśmy i zgodnie z zasadą darowizny musimy je przekazać na cel wskazany przez darowującego, tak? Darczyńcę. A gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście wszystko jest opisane i w tabelkach mamy pozaznaczone, które rozdziały i działy to obejmuje.
Czy ktoś w tej kwestii jakieś pytanie? Pan radny Lembas.
Ja tylko chciałem się spytać, co powiedział pan skarbnik, że ta kwota na tą przebudowę była w rezerwie?
Nie.
Bo tak to zmienia.
Była w rezerwie.
została uruchomiona z nadwyżki, znaczy z nierozliczonych środków z lat ubiegłych. Znaczy, może inaczej, panie radny, żeby dobrze ściśle się trzymać tego, co mamy. Nie wykonaliśmy tej kwoty w roku poprzednim, ale w związku z tym, że mamy nierozliczoną inwestycję w związku z różnymi stanowiskami naszym i wykonawcy, ta kwota jest kwotą sporną i tak jako taka zostanie zaksięgowana. Żeby nie mówić, że nie wykonaliśmy czegoś, bo wykonawca dopomina się całej kwoty, my uznajemy, że on tych prac nie wykona, w związku z tym nie należy mu się wynagrodzenie i powinno być zatrzymane. I prawdopodobnie sąd rozstrzygnie stanowisko, kto ma rację w tej sprawie ostatecznie. Także z innych środków nierozliczonych w latach poprzednich uruchamiamy tą kwotę. Stąd również zmiana WPF-ki, bo ruszamy deficyt w ten sposób, tak, bo przychodami to finansujemy.
Pan starosta jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę.
Chciałbym tak bardziej wyjaśnić jeszcze kwestię niewykonania, bo wczoraj też było zapytanie ze strony radnych, jeżeli chodzi o nasz szpital, bo odstąpiliśmy od umowy z uwagi na fakt, że wykonawca, którym jest pan Dziemidowicz, nie wykonał części zadań. On oczywiście ma tam swoje zdanie, że czegoś nie musiał robić, że na coś tam nie było niby dokumentacji i tak dalej, i tak dalej. Były dwa aneksy, w których miał czas, a wyszło w trakcie, że tak powiem, inwestycji, że nie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Miał zgodę na pracę do 20 w niedzielę, pracował do 15 bez sobót i tak dalej. To był jego problem. W tym momencie, gdy on nie wykonał w drugim uzasadnionym czasie aneksu swoich zadań, odstąpiliśmy od umowy, nakazaliśmy mu zejście z pracy budowy i przy pomocy naszych inspektorów nadzoru wykonana została inwentaryzacja najpierw zadaniowa, co nie zostało zrobione, a następnie została wykonana inwentaryzacja finansowa tych zadań, które były wykazane jako niewykonane. Czyli obudowa tam chyba jest z centrali na strychu, obudowa klatki schodowej, przebudowa klatki schodowej przy Ojomie i wejście przy izbie przyjęć. Trzy zadania skosztorysowane na kwotę około 200 chyba 70 albo 30 tysięcy. Nie chciałbym teraz tutaj popełnić błędu. I te pieniądze nie zostały mu wypłacone. On oczywiście pisze pisma i mówiąc, że on to wykonał, kiedy dobrze wie, że tego nie wykonał. Żąda wobec takich pewnych swoich tam gierek, że mamy te pieniądze oczywiście mu 235 900, że mamy te pieniądze mu oddać i najprawdopodobniej spotkamy się z panem Dziemidowiczem w sądzie. Wypłaciliśmy wszystkie, które on nie wypłacił z kolei, zaległości wobec podwykonawców zgłoszonych. Zakończyliśmy oddziały. Podwykonawcy z nami, pomijając kwestię tej jednej skargi, która wiem, że była, ten pan ze Szczecina, ten coś, nie wiem o co chodzi. Zapłaciliśmy mu, a on dalej jakieś tam ma pretensje, jakieś pisma, z czegoś tam nie otrzymał. To państwo jako członkowie komisji rewizyjnej wiecie i pewnie to będzie prezentowane na sesji. Natomiast no, my uważamy, że z punktu widzenia prowadzonej przez nas inwestycji nie zostało to wykonane i za to nie zapłaciliśmy. To, co mówi pan skarbnik, to, że jest to elementem sporu, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast my teraz chcąc faktycznie zrealizować te trzy małe zadania, mając to skosztorysowane, za te niezapłacone panu Dziemidowiczowi pieniądze, chcemy wybrać inną firmę, która skończy te wymagania, które wobec szpitala są nadal aktualne, bo to jest dostosowanie do potrzeb BOŚ, więc to jest na działanie na jakby zabezpieczenie bezpieczeństwa naszych pacjentów i uważam, że jest dobrym kierunkiem, żeby to zakończyć. A jakie będą decyzje sądu, czy ten spór o te kwoty będzie rozstrzygnięty na korzyść jednej czy drugiej strony, to ciężko powiedzieć. My uznaliśmy, że pan Dziemidowicz tego nie wykonał, on szukał jak zwykle dodatkowych argumentów i będziemy państwa ewentualnie informować na etapie dalszym, co się z tym będzie działo. Natomiast te pieniądze nie były nikomu wypłacone, a chcemy je w końcu wydać na dokończenie tych prac. Dziękuję bardzo.
Pan radny Lembas podtrzymuje chęć?
Znaczy część zrozumiałem, chodzi mi o to, dlaczego wyciągamy te pieniądze z tej nadwyżki, skoro i tak mamy spór. Ale teraz rozumiem, że wyciągamy tylko dlatego, że chcemy zlecić wykonanie tych zadań innym wykonawcom i dlatego. Natomiast tak się zastanawiam, co będzie, jak my ten spór przegramy. czy będziemy musieli znowu asygnować, tak jak mieliśmy w tamtym sporze poprzednim, te pieniądze z budżetu w celu zapłacenia ewentualnych roszczeń, które przegramy. Ale to ja nie chciałem się merytorycznie pytać, tylko nie rozumiałem, dlaczego uruchamiamy tą nadwyżkę, skoro one są mogą spokojnie leżeć w nadwyżce. Ale teraz już wiem. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, no sytuacja jest zgoła inna, bo pewnie będą takie w najbliższym czasie też próby porównania tego z Abomedem, przepraszam, nie z Abomedem, tylko z Taranem. W tamtym momencie te prace nie zostały wykonane, wykonane, a stwierdzono, że one nie zostały w odpowiedni sposób zrobione i jeszcze doliczono do tego odsetki karne w dużej wysokości. My, tak jak powiedziałem, zrobiliśmy inwentaryzację i nie mam wpływu na to, bo czasami się zdarza, że złapie się, policja zatrzyma złodzieja, ale okaże się, że nie ta forma zatrzymania, chociaż wiadomo, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że to jest ta osoba, która popełniła przestępstwo, ale forma zatrzymania powoduje, że należy go wypuścić. Tak samo tutaj. My wiedzieliśmy, że część dokumentacji robiona na trzy różne przestrzenie, czyli oddziały, proposzka, tam też weszła elektryka, przyłącze, później się okazało, że w ogóle nowa szafa cała była potrzebna do szpitala. Wykonywanie tych dokumentacji w różnych latach mogło spowodować, że przy wykonawstwie były pewne problemy, bo to nie było do końca spójne i nie mogło być spójne, bo robiąc jedną dokumentację na drogę, przewidujemy wszystkie elementy i tak nam wychodzą różne kwiatki, bo coś się jeszcze nagle pod tą ziemią niezinwentaryzowanego znajdzie. To samo było w szpitalu. I my wiedzieliśmy, że są pewne, powiedzmy, elementy, które mogą budzić wątpliwości, natomiast co do zasady, wykonawca, kierownik, sam kierownik budowy, tak mówiąc poza troszkę protokołem, na koniec już nie mówił Ziemidowiczowi, dogadywał się z naszymi inspektorami, ludzi wpuszczał, róbcie, mówi, żeby to skończyć, żeby to nie było. Nie mamy wpływu, dlaczego pan Bogdan taki, a nie inny podjął działania. Miał czas, dostał dwa aneksy, dostał dużo więcej czasu. Dlaczego się nie porozliczał z podwykonawcami? Słyszymy tylko jakieś plotki, że ma problemy gdzieś na zewnątrz. Nas to nie interesuje. Nie szedłbym dzisiaj w taki pesymistyczny kierunek, chociaż no tak pan radny ma rację. No, warto, my przewidujemy tą alternatywę negatywną, też mamy w głowie, ale zakładamy jednak, że sądy chyba są, jakie są i że będzie to po prostu ocenione obiektywnie, że po to mieliśmy inspektorów nadzoru, po to mieliśmy to wszystko rozpisane, mamy na to dokumenty, że owszem, możemy mieć jakieś tam wobec siebie wątpliwości, ale fakty są takie, że te czynności, te działania inwestycyjne w szpitalu faktycznie wykonane nie były. I chcemy to wykonać właśnie przy pomocy innej firmy, a co będzie w sądzie, tak jak powiedziałem, będziemy Państwa informować. Dziękuję.
Ktoś jeszcze w tej sprawie? Kto jest za... Tak, nie widzę więcej zgłoszeń. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031. Pan skarbnik.
Konsekwencją zmiany deficytu budżetowego jest zmiana uchwały wieloletniej prognozy finansowej w zakresie właśnie budżetu planowanego na 2017 rok. Te zmiany musimy uwzględnić. W związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały.
Czy w tej sprawie ktoś? Nie widzę zgłoszeń. Pan radny Siwek, bo tak... Nie, wydawało mi się. Także tak, ale tutaj pan starosta zakłóca przebieg obrad komisji. Rozprasza członków, żeby uchwały poprzechodziły.
Przepchnięty planem?
Tak. Kto jest za pozytywnym... za opiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Pani Agatko, 1/8, wszyscy za. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Tak, napisane...
Poprawcie sobie na tej
napisane wszystko...
Co to jest 8, bo tam wspólnie jedna jest...
18.
A drugi, że 7...
Nie, nie, chodzi o wspólne.
Tak, tak.
No, że 8-8 musi być i tu i tu.
To będzie drobniutka autopoprawka. Członkowie komisji rewizyjnej wiedzą, jak żmudną, ciężką pracę wykonali, jeżeli chodzi o rozstrzyganie skarg, także kto jest za opiniowaniem pozytywnym, za przyjęciem sprawozdania z działalności. Informacja, tak? Dobrze. Nie głosujemy, przyjęliśmy te wiadomości na sesji, przyjmiemy stosownie, tak?
Jeszcze powiem na temat, albo już na sesji, na temat.
Dobrze, pani droga Agatko, tak zrobimy. Dobrze. Tak jest, przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury za 2016. Ja myślę, że również zapoznaliśmy się z materiałem w tej sprawie. Nie widzę pytań w tej sprawie. To jest, i przechodzimy do punktu 11, również sprawozdanie z działalności kolejnej komisji. Nie widzę zgłoszeń w tym punkcie. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności zarządu, tradycyjnie już na sesję. Jeżeli chodzi o punkt 13, wolne wnioski, czy ktoś jakiś wolny wniosek? Pan radny Siwek? A, nie widzę, wydawało mi się, przepraszam. Chciał, ale się rozmyślił. Także przechodzę dynamicznie do punktu 14 i zamykam obrady wspólnego posiedzenia komisji, mimo że mam tutaj że sesję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia.